najmłodszy,
módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,
módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,
módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,
módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,
módl się za nami.
Wzorze pracujących,
módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,
módl się za nami.
Opiekunie dziewic,
módl się za nami.
Podporo rodzin,
módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,
módl się za nami.
Nadziejo chorych,
módl się za nami.
Patronie umierających,
módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,
módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego
i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. W Polsce minęła godzina 13. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach.
232 dzień roku, wtorek, wiadomości. W kraju. Na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu rząd ma zająć stanowisko wobec złożonego przez posłów PSL-u projektu ustawy regulującej zasady obrotu ziemią rolną. Omówi też projekt noweli ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Według autorów projektu ustawy o obrocie ziemią rolną, jego celem jest pozostawienie ziemi w rękach rolników i niedopuszczenie do spekulowania nią. Nowe przepisy mają obowiązywać zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, którzy po upłynięciu okresów przejściowych będą mieli prawo nabywania ziemi w Polsce. Związkowcy z białostockiej fabryki przyrządów i uchwytów Bison Bial S.A. wystąpili do zarządu zakładu i jego rady nadzorczej wypróbowali oddalić w czasie ogłoszenie przez sąd upadłości zakładu. W czasie porannego wieczoru przed siedzibą Bison Bial związkowcy tłumaczyli, że chodzi o to, by w ewentualnie powołanej potem nowej spółce, która przejęłaby produkcję Bison Bial, można było zagwarantować prawa pracownicze. Chcą, by zagwarantować takie prawa w nowym podmiocie pomógł im wojewoda podlaski. W piątek wnioskiem o ogłoszenie upadłości Bison Bial będzie zajmował się białostocki sąd. W związku z tym załoga postanowiła codziennie spotykać się na wieczu przed zakładem. Wczoraj zgromadziło się tam kilkaset osób. Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie zamieszek, do których doszło w Szczecinie w 1951 roku po strzelaninie z udziałem radzieckiego oficera. Czerwonoarmista z niewiadomych przyczyn zaczął strzelać do ludzi na ulicy i zabił wtedy co najmniej 3 osoby. Liczba rannych w zamieszkach nie jest wciąż dokładnie znana. Po spontanicznych protestach przeciwko tej zbrodni UB aresztowało przynajmniej 200 osób. IPN prowadzi śledztwo w sprawie ich aresztowania. Chce wyjaśnić m.in. w jakich okolicznościach doszło do pozbawienia tych ludzi wolności. Trzy i pół minuty po godzinie 13 w Radiu Maryja czas na informacje ze świata. Sekretarz stanu USA Colin Powell odwiedzi dwa naftowe kraje Afryki, Angolę i Gabon, podczas pobytu na czarnym kontynencie na początku września z okazji szczytu ziemi w Johannesburgu. Te dwa afrykańskie kraje są znaczącymi producentami ropy naftowej w regionie, który staje się coraz ważniejszy jako źródło dostaw nośników energii na olbrzymi rynek amerykański. W Angolii Powell zamierza przedyskutować kwestie postępów na drodze budowy, pokoju i pojednania narodowego. Spotka się także z prezydentem Eduardo dos Santosem i przywódcami opozycji oraz odwiedzi obóz uchodźców. Także w Gabonie przewidziano rozmowy z szefem państwa Omarem Bongo. Według danych z testa bieżącego roku Angola zajmowała 8, a Gabon 12 miejsce na liście głównych dostawców ropy naftowej do USA, sprzedając razem około 570 tysięcy baryłek dziennie. Ukraina zamierza jeszcze w tym roku stać się jednym z pięciu największych na świecie eksporterów zboża, oświadczył premier Anatolij Kinacz. Według niego rozwój rolnictwa na Ukrainie osiągnął już taki etap, że nie chodzi o to, by wyprodukować, lecz o to, by znaleźć nabywcę i rynki zbytu. W ubiegłym roku Ukraina sprzedała za granicę około 9 milionów ton zboża, a zebrała 40 milionów ton. W tym roku na Ukrainie zebrano 35 milionów ton zbóż. Według różnych ocen eksport ukraińskiego zboża może sięgnąć 7 do 10 milionów ton. W ciągu kolejnych kilku dni pogoda nie zmieni się, będzie słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie w czwartek i piątek na zachodnich krańcach Polski miejscami więcej chmur, z których przelotnie może popadać deszcz, a także możliwe są burze. Na przeważającym obszarze Polski temperatura będzie dochodzić aż do 30 stopni Celsjusza, będzie więc upalnie. Lokalnie może być jeszcze nieco wyższe niż 30, jedynie w środę i w czwartek na Pogórzu Karpackim temperatury będą trochę niższe, bo 25-26 stopni Celsjusza. Jutro wiatr jeszcze południowo-wschodni, a w czwartek i piątek już północny lub północny zmienny, wiejący ze słabą siłą. Były to wiadomości Radia Maryja.
Dziś w naszym dzienniku. Matce Najświętszej Kalwaryjskiej Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze raz zawierzył cały polski naród oraz siebie. Jan Paweł II sprawował Eucharystię z okazji 400-lecia istnienia Sanktuarium Kalwaryjskiego. W homilii Ojciec Święty prosił Maryję, by na każdego zwróciła swe miłosierne oczy i wyprosiła to, co jest najbardziej potrzebne. Dziś w naszym dzienniku. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. Na ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych, bezrobotnym daj spotkać pracodawcę, wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową, rodzinom daj miłość, młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Tobie zawierzam losy Kościoła, Tobie polecam mój naród. Totus tuus Maria, totus tuus Amen. Prosił Jan Paweł II. Dziś w naszym dzienniku. Polacy ze wzruszeniem i łzami w oczach pożegnali umiłowanego gościa. Prymas polski ksiądz kardynał Józef Glemp, wyrażając wdzięczność za wszystkie dobro, które przyniósł ze sobą Jan Paweł II, zaprosił papieża do Warszawy. Do ojczyzny wróć. Dziś w naszym dzienniku. Ojciec Bogusław Paleczny, opiekun bezdomnych. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach mówił o miłosierdziu, krytykując przy tym ideologię liberalizmu. Działalność charytatywna oparta na ideologii liberalnej staje się jej karykaturą. Papież ewangelizuje nie tylko słowem, ale całą swoją postawą. Ikona Chrystusa. Dziś w naszym dzienniku. Jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń. Profesor Gabriel Turowski. Większość ludzi sądziła, że słowa świętej Faustyny mówiące o iskrze Bożej, która wyjdzie z naszego narodu, dotyczą człowieka. Tymczasem tą iskrą jest Boże miłosierdzie na czasy ostateczne. Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata w Łagiewnikach oraz zawierzenia Kościoła i narodu polskiego Matce Bożej Kalwaryjskiej. Dziś w naszym dzienniku.
Idzie polami, jak słońce wróci, jak bieg przeczysta w ciemnościach nocy, puka do serc naszych, nasza Pani wieczysta.
Uwaga, uwaga, kochana rodzino Radia Maryja. Dzielimy się wielką radością. Każdy z ojców w Radii Maryja kształcił się i formował u stóp cudownego obrazu Matki Najświętszej w Tuchowie koło Tarnowa. Tam też wszyscy otrzymaliśmy święcenia kapłańskie jako misjonarze redemptoryści. Jesteśmy przekonani, że to sama Matka Najświętsza w tym radiu prowadzi nieustanną misję dla wszystkich rozumiejących język polski. Wdzięczni za to, że wybrała nas, doprowadziła do kapłaństwa jej syna, za możliwość posługiwania w tej nieustannej misji, a tej nie byłoby bez was wszystkich, kochających Pana Boga, ją, Kościół i Ojczyznę. Wręczymy Matce Najświętszej w jej cudownym obrazie w Tuchowie różę z pierścionków narzeczeńskich i obrączek małżeńskich z waszych darów wdzięczności, tak jak uczyniliśmy to już w Radiu Maryja w jej znaku fatimskim, jak uczyniliśmy to na ukochanej Jasnej Górze. Uczynimy to w pierwszą sobotę września, 7 września wieczorem. Zapraszamy was gorąco. Przybądźcie wszyscy, którzy kochacie Matkę Najświętszą i jej radio, którzy współpracujecie w tej misji, słuchając radia, rozpowszechniając je, modląc się za nie i pomagając mu. A więc sobota Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, 7 września, Tuchów koło Tarnowa, godzina 18 nieszpory, godzina 18.30 msza święta i wręczenie róży wdzięczności. Zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco. Do zobaczenia.
Ale i włączenia się w aktualności. Bardzo, bardzo proszę Państwa popatrzeć tak wokół siebie, co dzieje się, jak odczytuje rzeczywistość. Rozumieć rzeczywistość i zmieniać ją w kierunku dobra. I pierwszy temat, proszę Państwa, izoglukoza zamiast cukru. Minister rolnictwa Jarosław Kalinowski zdecydował się ograniczyć liczbę plantatorów buraków cukrowych, zmniejszając limit produkcji cukru. W zamian za to moce produkcyjne może zwiększyć amerykańska firma produkująca izoglukozę. Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada jednak na pytania, komu zabrany zostanie limit produkcji 20 tysięcy ton cukru na korzyść Amerykanów w Polsce. Witam bardzo gorąco panią poseł ubiegłej kadencji, panią Elżbietę Barys.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dzielica.
Też zawsze. Pierwsze pytanie. Pani poseł, poddaje się pani czy nie?
Ja się nigdy nie poddaję.
W tej walce o polski cukier, czy pani jest sama, czy... Są ludzie, którzy rozumieją i współpracują.
Muszę powiedzieć, że jest trudno, ogromnie trudno i potrzeba by była wsparcia jednak, bo
znaczy, żeby się ludzie organizowali jest, razem.
Na odległość jest to trochę trudne, trudne działanie, ale myślę, że...
To znaczy na odległość, jaka odległość?
No,
do Warszawy.
Do Warszawy i jednak nie ma tej mocy, jeżeli się nie jest w parlamencie do funkcjonowania, a wsparcie jest, no bym powiedziała, no niewielkie i dlatego... Jest mi trudno, ale mimo wszystko działamy tutaj wspólnie ze związkami i staramy się robić, co jest możliwe.
Związki zawodowe rolników.
Tak, rolników i także pracownicze związki zawodowe, bo to wszystko dotyczy zarówno i pracowników, jak i rolników. To jest sprzężone ogniwo. Sama
czyli w Polsce trzeba walczyć o to, żeby to było polskie dla Polaków.
Wyłącznie, ponieważ
to jest bardzo trudne.
Przy takim lobbingu ogromnym, jaki obserwujemy...
Czy może pani nazywać to polskim językiem? Przepraszam, rozumiem lobbing, ale bardzo często normalni ludzie nie rozumieją czegoś takiego.
Ja muszę powiedzieć, że jest to wpływ rządów zewnętrznych na to, aby poszczególne sektory przemysłu obejmowały firmy zagraniczne.
Czyli ja myślę, możemy powiedzieć, że Polska tak jakby była republiką, 17 kiedyś mówili republika ZSRR.
Jest absolutną, tylko już firm zagranicznych, ale także rządów firm zagranicznych, co obserwowaliśmy tutaj, prawda, i z Holandii mieliśmy wpływy, i z Niemiec mieliśmy wpływy, i ambasadora francuskiego I w tej chwili to, co się stało w tym rozporządzeniu, które przyjął już rząd, a nie tylko minister Kalinowski, on oczywiście wyraził na to zgodę.
I to jest minister Chłopski, podobno minister Chłopski.
Zupełnie nie rozumiem tej decyzji. Zresztą też decyzją pana premiera Kalinowskiego została znowelizowana ustawa cukrowa, która zupełnie inaczej ustawiała tą Krajową Spółkę Cukrową jako ekonomicznie silnego podmiotu. Także to jest drugi taki ruch pana premiera, który no, rzeczywiście nie działa na korzyść polskiego rolnika, tylko wręcz odwrotnie. Ja muszę powiedzieć, że to jest chyba pokłosie także wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo nie możemy wykluczać, że również tam następowały takie rozmowy, aby wzmocnić tą firmę amerykańską poprzez zwiększenie jej limitu izoglukozy. Rząd podaje w swoim uzasadnieniu, że w bieżącym sezonie krajowe potrzeby wynoszą 1 610 000 ton cukru z nieznaczną tendencją wzrostową. Czyli tyle powinniśmy my w Polsce, w polskiej firmie produkować, żeby zaopatrzyć tylko i wyłącznie rynek krajowy. Przemysł spożywczy wyraźnie domaga się cukru, a rząd zmniejsza sam limit cukru o całe 20 000 ton. To jest jedna z większych cukrowni. Musi być zamknięta, żeby sprostać temu zadaniu, które wyznaczył rząd w tym rozporządzeniu.
Żeby zrobić przyjemność komuś z Ameryki.
I zrobić przyjemność komuś z Ameryki. Ja muszę powiedzieć, że nawet...
Tę przyjemność, mówię interes komuś z Ameryki kosztem polskich rolników, kosztem polskiej rodziny. Bo to jest chleb dla rodziny też.
Polskich pracowników, bo przecież pan premier cały czas mówi, że tutaj podejmuje decyzję o zahamowaniu bezrobocia, a przecież tutaj jedną ręką tak faktycznie zamyka jedną cukrownię, jedną z większych cukrowni. Dobrze by było, żeby pan premier wskazał, która to cukrownia ma być zamknięta, bo na pewno nie będzie to cukrownia ani z cukru, ani Nord Cukru, ani także firmy British Sugar, która jest na naszym rynku, a na pewno Nord będzie to Zucker, cukrownia skarbowa.
Nord Zucker, Zucker to są cukrownie niemieckie,
to
prawda?
To są niemieckie koncerny, Polska, które już są na naszym rynku krajowym, które już mają część cukrowni wykupionych. I na pewno z tych cukrowni żadna zamknięta nie będzie w związku z taką decyzją rządu, a będzie to zamknięta cukrownia skarbowa. Dobrze, żeby pracownicy również wiedzieli, jakimi decyzjami ogranicza się możliwość produkcji cukru i skąd wynikają decyzje ministra skarbu o zamykaniu bądź likwidacji bądź postawianiu w stan upadłości poszczególnych cukrowni. To jest pokłosie takich decyzji rządu, które zostało przyjęte na ostatnim posiedzeniu.
Pani poseł, czy widzi pani jakieś wyjście z tej sytuacji?
Ja myślę, że tutaj powinien iść ogromny protest plantatorów, przede wszystkim buraka cukrowego, ale także pracowników, żeby nie dopuścić do takiej decyzji, dlatego że jeżeli my mamy spożycie na poziomie 1 600 000 ton, a chce nam się tylko dać 1 520 000, bo reszta ma być subsydiowanym importem, zaspokojony nasz rynek, i część będzie przerzucona jeszcze na izoglukozę, to jest trwałe...
Co to znaczy izoglukoza?
To jest produkt, słodzik, tak mówiąc po polsku. Jest to słodzik produkowany z kukurydzy, żyta, bądź ziemniaków, bądź skrobi.
I czy to jest zdrowe?
Nie, no to jest absolutnie niezdrowe. Sami wiemy, jak wygląda słodzik. Mamy to dostępne w sklepach i w sumie no to jest...
Jest to samo co sacharyna?
Substytut. To jest po prostu chemiczny z chemią substytut z cukru.
Pani poseł, ja jeszcze mam dwa punkty. Pani mówiła, lobbying jest taki silny i dlatego tak się dzieje. Kiedyś jeden z działaczy działaczy w Polsce znanych proponował również nam pieniądze. Skąd będą te pieniądze? No z lobbingu. A co to jest lobbying? Przecież to jest łapówka. Nie, to się nazywa lobbying teraz. To tak a propos lobbingu. Czyli to jest taki lobbying, jest stosowany, nazywało się łapówki, nazywało się lobbingiem też, czy nie tak?
Tak. To się zgadza, to jest, bo jeżeli jest lobbing ucywilizowany, określony ustawą, tak jak jest w innych państwach, to możemy nazwać, że to jest lobbing zgodny z prawem. Natomiast u nas jest dziki lobbing. Dziki lobbing, który zamienia się w autentyczną korupcję, która
łapówki i korupcja nazywane są lobbing.
Korupcja opanowała państwo właściwie we wszystkich.
To tak najwięcej jak zabijanie dzieci nienarodzonych nazywało się zabiegami.
Dokładnie.
I jeszcze
tak.
Jedno, pani poseł. Dowiedziałem się w Toruniu. Jeżdżę czasem z kimś tu z Torunia i ten pan mówił, bo opowiadał mi o sytuacji w pszczelarstwie. Otóż pszczelarze sprzedają miód po 6 zł za kilogram, to znaczy 1,5 litra. A teraz nie mogą tego sprzedać, bo sprowadza się z Chin po 4 zł za kilogram, czyli za 1,5 litra. Jakkolwiek ten miód nie odpowiada żadnym kryterium i absolutnie nie powinien być dopuszczony w Polsce, nie ma tych wartości, nie powinien być w Polsce dopuszczony. Producenci, którzy potrzebują miodu do tych różnych, czy to cukrowni, czy...
Tak,
biorą ten cukier z Chin. To jest też niekontrolowane.
Ale przecież tym sposobem się zażyna właściwie wszystkie gałęzie przemysłu.
No i zdrowie. I zdrowie się niszczy.
I zdrowie się niszczy. No tutaj już ja uważam, że ten rząd o zdrowie nasze to już w ogóle nie zabiega. To już jeżeli my sami się nie postaramy o swoje zdrowie i nie zaczniemy rozumieć, co mamy spożywać i że to nasze jest dobre i zdrowe, no to rzeczywiście możemy się spodziewać
tutaj różnych innych kategorii. Co na to zrobić? Trzeba, myślę, że trzeba, żeby szła informacja, formacja, organizacja, akcja.
Dokładnie czyli tak.
Informacja dobra będzie formowała automatycznie, zła informacja deformuje. To widać wyraźnie, jak deformuje. Gdyby nie ta zła informacja, to w Polsce rezultaty wyborów byłyby zupełnie inne, prawda?
Tak, ale cóż my się dziwimy, skoro media są faktycznie już w tej chwili, jeżeli nie są w tej...
Ale może być powszechne ruszenie i teraz taką szansą są wybory parlamentarne, samorządowe, przepraszam, żeby Polacy się skrzyknęli.
I wreszcie pokazali, że są Polakami.
Na to potrzeba woli. Potrzeba zrozumienia i woli, nie patrzenia na koniec własnego interesu, koniec własnego nosa,
tak.
Na koniec kieszeni, czyli na własną kieszeń. No i to tutaj po owocach ich poznacie. Dziękujemy, czyli organizować się.
Dziękuję bardzo.
Pani pokazała jeszcze
jedno. Jeszcze przy tej okazji, ojcze, chciałam bardzo podziękować za modlitwę, za myśl, z sytuacji, jaka mnie dotknęła osobiście, czyli z tragicznej śmierci mojego syna Piotra. Bóg zapłać za tą modlitwę.
Ile Piotr miał lat?
30 lat.
Pamiętaliśmy i jakkolwiek nie mówiliśmy nic, to byliśmy z panią.
Bóg zapłać.
Bo to był wielki ból dla matki. A pomódlmy się za niego. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista, niechaj mu świeci na
wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
I z mamie, Matko Najświętsza, daj rodzicom siłę. Tym wszystkim, którzy zostali, daj siłę. I widzenie sensu i umierania. Wszystkiego. Życzę siły Pani Elu. Pozwolę sobie powiedzieć Pani Elu.
Oczywiście.
Dziękuję. W górę serca.
Dziękuję
z Panem Bogiem. Dziękuję. Proszę Państwa, rozmawiała z Państwem Pani Elżbieta Barys i z glukozą zamiast cukru, czyli słodzik zamiast cukru. Minister Rolnictwa Jarosław Kalinowski zdecydował się ograniczyć liczbę plantatorów buraków cukrowych, zmniejszając limit produkcji cukru. W zamian za to moce produkcyjne może zwiększyć amerykańska firma Kevin, produkująca izoglukozę. Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada jednak na pytania, komu zabrany zostanie limit produkcji 20 tysięcy ton cukru. I następna sprawa. Zwolennicy eutanazji w Australii przystąpili dzisiaj do rozdawania plastikowych torebek, dzięki którym nieuleczalnie chorzy będą mogli popełnić samobójstwo. Torebki wyposażone są w plastyczny, elastyczny uchwyt, który ściska szyję, powodując brak powietrza i stopniowe duszenie się w rękę. Zdaniem założyciela Exit Australia Filipa Niczkę. Plastikowe torebki to jedyny sposób na popełnienie samobójstwa po tym, jak australijskie władze odmówiły znoszenia prawa, które pomoc w samobójstwie uznaje za zbrodnię. To bardzo spokojna śmierć. Torebka do końca nie przeszkadza w oddychaniu, ale chorzy mają coraz mniej tlenu, więc zasypiają i umierają, twierdzi Niczkę. Według niego śmierć przez uduszenie wcale nie jest straszna. Proszę Państwa, pan prezydent Kwaśniewski przygotował projekt ustawy, to już tak a propos, projekt ustawy, ma to by ta cały proceder, żeby ona weszła, ma być uruchomiony w net. Zawieszone to było na czas wizyty Ojca Świętego. Projekt ustawy, w którym ma być zniesiona kara za tak zwaną pomoc w samobójstwie. To a propos tej eutanazji. Witam bardzo gorąco na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Lekarzy. Panie doktorze, czy możemy na ten temat chwilę?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
No, wiadomość, jaką podano dzisiaj z Australii, jest wiadomością, bym powiedział, straszną, porażającą wręcz swoją bezwzględnością, swoją bezwzględną wymową. Jest ona straszna z punktu widzenia oczywiście nas, ludzi wierzących, zwłaszcza jeśli zestawić to z przesłaniem, jakie pozostawił Ojciec Święty w czasie właśnie mijającej pielgrzymki, ale jest również straszna z czysto ludzkiego punktu widzenia, dlatego że podważa, powiedziałbym, podstawowe zasady cywilizacji, naszej cywilizacji. Jedną z takich zasad jest to, że ludziom cierpiącym się po prostu pomaga, chorujących się leczy. Zastanawia się, jak ulżyć człowiekowienia i jak się go pozbyć. Zastanówmy się, że gdyby te koncepcje, jakie narodziły się, czy rodzą się właśnie w różnych krajach, zastosować przed laty, czy w ogóle byłby jakikolwiek postęp medycyny. Właśnie postęp pojawił się, zaistniał dlatego, że lekarze, naukowcy zastanawiali się, jak pomóc ludziom, a nie jak ich po prostu zlikwidować. Dlatego mówię, wiadomość niebezpieczna, nie tylko z punktu widzenia nas, ludzi wierzących, ale z punktu widzenia w ogóle cywilizacji i dalszego trwania tej cywilizacji.
Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiamy. Życzymy wszystkim lekarzom, coraz trudniej jest żyć w Polsce i coraz trudniej jest też leczyć. Ale dziękujemy wszystkim lekarzom na ręce Pana i całej służbie zdrowia za wszystkie wysiłki. Często lekarze pracują za naprawdę właściwie idealiści. Patrzę w szpitalach, w ośrodkach zdrowia. Bardzo dużo miłości mają lekarze, pielęgniarki. Zdarzają się przypadki trudne, zdarza się zmęczenie. To zdarza się, ale to są bohaterzy.
Ale jeśli można, chciałbym tutaj z całą bezwzględnością podkreślić, że o ile istnieją takie próby przemycenia takich rzekomych badań opinii publicznej, w których ludzie podobno wypowiadają się jako zwolennicy eutanazji, to środowisko medyczne, szczególnie środowisko lekarskie, zajmuje kategoryczne i bezwzględne stanowisko przeciwko eutanazji. Nie udało się nikomu nigdzie znaleźć jakichkolwiek opinii lekarzy, którzy by uważali, że to tak zwana eutanazja jest rzeczą pożądaną, korzystną, czy w ogóle mającą jakiekolwiek podstawy. Także pod tym względem lekarze, mogę śmiało to powiedzieć, są niewzruszeni i myślę, że tak pozostanie do końca.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie, panie doktorze, jeszcze raz. Bardzo gorąco, szczęść Boże. Proszę Państwa, to problem eutanazji. Problem eutanazji, proszę Państwa, w Australii. I mamy telefon, mamy teraz z Niemiec. Poprosiłem przyjaciela Niemca o wypowiedź. Kiedyś rozmawiałem na ten temat eutanazji i dowiedziałem się już wprost szokującej sprawy. Entschuldigung, Sie bitte, Herr Eckhardt, wir sind jetzt in Radio Maria. Gerade wir haben bekommen ein so das in Australien haben eingeführt sogenannte Tüten, Plastiktüten, Euthanasie zu machen, Wir haben einmal gesprochen über diese Sache. Ich versetze gleichzeitig. Powitałem pana Eckharta i mówię, że dowiedziałem się właśnie z Australii o torebkach plastikowych, żeby robić eutanazję, czyli zabijać ludzi. Myśmy kiedyś rozmawiali z Eckhartem na ten temat i was ich habe bekommen während unserer Gespräch, wie das ist in Holland.
Also ich habe einen Fernsehbericht gesehen, wo Ärzte oder ganz speziell ein Arzt
ich werde das. Ja właśnie zobaczyłem wiadomość w telewizji, gdzie w Holandii lekarze, a szczególnie jeden lekarz,
wo ein Arzt Leute beraten hat, die sterben wollten.
Jeden z lekarzy radził ludziom, którzy chcieliby umrzeć.
Und hat ihnen so Plastiksäcke besorgt.
On postarał się dla nich o takie plastikowe worki.
Wo alte Menschen oder Menschen, die sterben wollten.
Żeby ludzie starsi, czy ludzie, którzy by chcieli umrzeć.
Die sich diese über den Kopf gezogen haben.
Żeby oni sobie zakładali to na głowę.
Unten am Sack waren Schnüre.
Na dole w tym worku były sznury.
Die Menschen haben dann die Hände nach oben gehalten.
Ludzie trzymali ręce do góry wtedy.
Und haben diese Schnüre festgehalten.
I pociągnęli tymi, trzymali mocno te sznury.
Und haben ein Schlafmittel bekommen.
I otrzymali środek nasenny.
Und als die Hände müde wurden.
Jak te ręce już były zmęczone.
Hat es diesen Sack zugemacht.
Wtedy zamykał ten, jak się zmęczył, to wtedy pociągał i zamykał się ten worek.
Und die Leute sind erstickt.
I tak ludzie byli zabijani.
Das ist der Hintergrund dieser Sache.
Podstawą do tej sprawy
ist, dass der Arzt nicht beschuldigt werden kann.
Podstawą do tej sprawy było to, żeby lekarz nie był posądzony o winę.
Aktive Sterbehilfe gemacht zu
haben. Że on nie udzielił pomocy do śmierci, nie brał udziału w tej pomocy, żeby ktoś umarł.
Weil es in dieser Situation
w tej sytuacji
keine aktive Sterbehilfe ist, sondern Selbstmord.
Bo to jest żadna, to jest tak oceniane, że to nie jest żadna aktywna pomoc do śmierci, tylko to jest samobójstwo.
Der passiert ist in Abwesenheit des Arztes.
Chociaż to się stało, das ist in Abwesenheit?
Ja, der Arzt ist dann nicht dabei.
Aha, lekarz przy tym nie jest obecny.
Und das ist so Menschen.
Aber er hat sogar geholfen, diesen Sack auf den Kopf zu nehmen?
Das kann ich nicht sagen. Ich meine, das haben die selber gemacht.
Ja nie wiem, czy on pomagał w zakładaniu tych worków na głowę, czy nie.
Das Schlimme ist, dass die Leute beraten hat.
Najgorsze jest to, że on radził ludziom.
Ihnen alles erklärt hat.
Wszystko im wytłumaczył.
Und sie auch gedrängt hat, das zu tun.
Und was hat gemacht?
Sie gedrängt hat, überredet hat, das zu tun, damit.
I on ich namawiał do tego, żeby to czynili.
Und hat dann auch konkrete Termine gemacht.
Nawet konkretne terminy porobił.
Und dann an diesem Tag so und so viel Uhr machen wir das.
I mówił w tego i tego dnia, o tej godzinie to robimy.
Das ist, als ich das gesehen habe, das war wirklich ganz, ganz schlimm.
Kiedy to zobaczyłem, to było dla mnie straszne.
Das macht man mit keinem Tier, das macht man nicht einmal mit einer Pflanze, das ist ganz schlimm. Das macht man mit keinem Tier, das macht man nicht einmal mit einer Pflanze.
To jest coś strasznego, tego nie robi się z żadnym zwierzęciem, tego nie robi się z żadną rośliną.
Und da wird das mit Menschen gemacht und das wird noch gefilmt.
I to było robione z człowiekiem i jeszcze to filmowali.
und als Lösung verkauft.
I to sprzedawali jako wyjście,
und,
jako rozwiązanie problemu.
Das spricht gegen jede Humanität, jede Menschlichkeit, das ist unbeschreiblich.
I to jest, to mówi o strasznym antyhumanizmie. To jest coś nie do opisania.
Es ist eine Erfindung.
To jest właśnie jeden wynalazek.
Den Arzt vor den Gesetzen zu schützen.
To jest taki wynalazek, żeby lekarza strzec przed, uchronić przed prawem.
Und trotzdem diese Grausamkeiten machen zu können.
I mimo wszystko, żeby te straszne rzeczy można było robić. Danke.
Bitte.
Danke und alles Beste.
Ja. Danke.
Ohne zehn Gebote kann man nicht leben.
So ist es.
Tak, dziękuję.
Ist, wenn man das sieht, versteht man diesen Begriff Kultur des Todes.
Tak, powiedziałem, że bez 10 przykazań nie można żyć. A mówię, jeżeli to się zobaczyło, to widzę, się rozumie, co to jest kultura śmierci, że to jest cywilizacja śmierci.
Wir brauchen eine Kultur der Liebe.
My potrzebujemy kultury miłości.
Und diese gibt es nicht ohne Gott.
I tego nie ma bez Boga. Vergesst Gott.
Gut, danke schön.
Dziękuję.
Grüße nach Polen.
Dziękuję. Pozdrowienia dla Polski, mówię. Tak, danke. Ale haben gehört.
Gut.
Vergesst Gott, grüße für die ganze Familie. Proszę Państwa, to jest eutanazja. Jeszcze raz przypominam. Pan prezydent przygotował projekt ustawy i ma to być, ma się tym zająć Sejm, ma to być przeprowadzane dalej. Ochrona tych, którzy będą pomagali w tak zwanym samobójstwie, czyli eutanazja od tyłu, przez drzwi kuchenne, moglibyśmy powiedzieć, do Polski. Co na to robić, proszę Państwa? Organizować się. Dobro musi się organizować. Zło jest brakiem dobra, tak mówią filozofowie. Tak definiują to zło. Dlaczego jest brak dobra? Organizować się, jednoczyć się wokół dobra, wokół prawdy. Proszę Państwa, i teraz pan redaktor Marek Garbacz. 50. rocznicę wysiedleń mieszkańców wsi Kielecczyzny. W miejscowości Kacprów na Kielecczyźnie poświęcono krzyż i pamiątkową tablicę upamiętniającą ofiary brutalnych wysiedleń dokonanych przez komunistyczne władze 50 lat temu. Proszę uprzejmie, panie redaktorze. Pozdrawiam gorąco.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję też za audycję z Krakowa w niedzielę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie redaktorze.
Otóż 50 lat temu dokonano szeregu wysiedleń w pasie między Końskimi a Przysuchą, w byłym wielkim województwie kieleckim. Wysiedlono 19 wiosek. Wysiedlano głównie w latach 51-52. I dzisiaj po 50 latach od tamtych wysiedlin ludzie przyjeżdżają w dalszym ciągu w te miejsca, gdzie kiedyś wznosiły się ich domy. I teraz tam w każdej wsi był krzyż. Oczywiście czas robi swoje, drewniane krzyże próchnieją. I tak 3 maja tego roku był postawiony i poświęcony krzyż w Gródku, w wiosce pod Przysuchą, a teraz 15 sierpnia w Kacprowie wniesiono krzyż, wniesiono i obok jest tablica informująca o tych wysiedlinach. Ta tablica jest z miejscowego piaskowca, tak samo ten krzyż jest z tego drzewa, które były posadzone w 50. latach na tym terenie. Krzyż i tablicy ufundowali byli mieszkańcy Kacprowa, bracia Jan i Wiesław Kowalscy. Mszę świętą w 15 sierpnia odprawił ksiądz kanonik Stefan Szczygieł, proboszcz parafii Ruski Brud, do której należał Kasprów, notabene tak osobiście również moja wioska, w której ja się urodziłem. Na szczęście nie została wysiedlona, była po drugiej stronie. Śmierć Stalina przerwała tę falę brutalnych wysiedlin. I na tym miejscu później do 1956 roku funkcjonował poligon wojsk artylerii, a później zalesiono te tereny i w tej chwili tam jest wielki las. I proszę ojca, idąc tymi lasami, bo tam są szlaki turystyczne, tamtędy szły oddziały partyzanckie na pomoc w Warszawie, o czym podczas mszy polowej wspominała miejscowa poetka ludowa, pani Helena Duda z Huciszka. Te oddziały się tam zatrzymywały, odpoczywały. Obok też zapadła też decyzja, tym słowem 5 km, mniej więcej 3 km dalej, że nie da rady przejść ku Warszawie z bardzo różnych względów. I chciałbym jeszcze tutaj opowiedzieć, proszę ojca, o pewnym epizodzie, który jest wielką chwałą dla polskiej wsi. Otóż w 1951 roku w sierpniu, kiedy ludzie już wiedzieli, że będą wysiedliny, że kiedy już nie dawano zasiewać pól, wtedy jedna z mieszkanek nieistniejących wsi Huta zorganizowała przez 3 kolejne tygodnie modlitwy pod krzyżem, które przerodziły się w swoistą religijną manifestację. To znaczy, to były modlitwy, to był różaniec odmawiany, litanie. I tutaj taki bardzo ciekawy szczegół, że tam tylko uczestniczyły same kobiety i dzieci. Dlaczego nie uczestniczyli mężczyźni? Otóż mężczyźni byli często zatrzymywani, aresztowani na kilka dni, na tydzień. Ci chłopi byli przetrzymywani albo na UB w Końskich, albo pocznie niekiedy w Kielcach. I udawało się kobietom z Huty, z Kolonii Szczerbackiej, z Głębokiej Drogi, z Teklinowa, z Kacprowa, te, które później miały być wysiedlone z Ruskiego Brodu. Przez 3 tygodnie trwał ten, przez 3 niedziele kolejne trwał pod krzyżem ten modlitewny wyczyn tych wiejskich kobiet. I na 3. niedzielę, kiedy UB już wiedziało, że to się przeradza w manifestację, kiedy coraz więcej ludzi przychodziło, coraz więcej kobiet, wtedy przyjechały samochody u Urzędu Bezpieczeństwa i wtedy doszło do takich utarczek słownych między kobietami a ubowcami i kilka kobiet, z tego co zdążyłem ustalić, na pewno kilka kobiet zostało aresztowanych, wciągniętych na te samochody, kryte plandeką, takie budy jak za okupacji niemieckiej i zostały wywiezione do Końskich bądź do Kielc. Część oczywiście tam, oni nie bardzo jeszcze wtedy wiedzieli jak postępować, bo byli przygotowani na jakiś opór mężczyzn. No notabene większość z nich należała do miejscowych placówek Armii Krajowej, część wcześniej należała do Narodowych Sił Zbrojnych i te tereny po prostu były dla Urzędu Bezpieczeństwa bardzo niebezpieczne i myślę, że ta przeszłość wojenna była jedną z przyczyn wysiedleń. Podczas właśnie tych czuwań modlitewnych pod krzyżem w tę 3. niedzielę sierpnia, było już na pewno to po żniwach, jak wspominają ludzie, rozgoniono i w żaden sposób już później nie można było organizować tych czuwań modlitewnych. A kobieta ta, która organizowała, prawdopodobnie zaginęła, tak mówią ludzie, z którymi ja rozmawiałem, to znaczy oni mówią w ten sposób, że już się nie odnalazła i ślad po niej zaginął. W tej chwili trwa dochodzenie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Kielce w tej sprawie i myślę, że w przyszłości więcej szczegółów będziemy znać na ten temat. I to jest, te wydarzenia sprzed 50 lat są bardzo takie dalej żywe w opowiadaniach tych ludzi. Ja sam się wychowałem właśnie w tych opowiadaniach o tej brutalności. To była tragedia. Ja opisywałem tutaj 3 maja, 4 maja te wszystkie wydarzenia, które się stały w Grudku, na oczach wysiedlanych rozwalano te domostwa. Ludzie chwytali się progów, węgłów domów. Nie dawali, prawda, się wziąć siłą, wsadzić na te samochody, tak jak jakieś resztki dobytku. No to była brutalna akcja, mało znana, dopiero teraz się mówi trochę więcej na ten temat, a przez całe lata była to tajemnica i nie wolno było nic na ten temat.
Dobrze, panie redaktorze, a czy ktoś jest pociągany do odpowiedzialności?
Z tego, co wiem, to chyba jeszcze na pewno nikt nie został pociągnięty, ani nawet chyba nie został oskarżony.
IPN tym się nie interesuje.
To znaczy ja, zwrócili się do mnie przez redakcję naszego dziennika, sądząc, że mogę być przydatny dla nich, jako wprawdzie już długo później się urodziłem, ale z opowiadań dużo znam, dużo nazwisk, faktów. Zadzwoniłem do nich dwukrotnie, ponaglając jako w tym kierunku, że to mógł złożyć szybko te zeznania, żeby to nabrało, ale jakoś nie wykazują chęci. Nie rozumiem dlaczego.
No nie mają czasu, bo trzeba się zająć pomówieniami na Polskę. Trzeba się zająć, żeby jeszcze większe pieniądze Polacy płacili. Okazuje się, że to nie 60 ponad miliardów dolarów mają po tym Polacy płacić, po tym całym, tej historii, tej tragikomedii w Jedwabnym, to co zrobili z Jedwabnym, tak, nie 60, tylko ja dowiaduję się, że dużo ponad 100 miliardów, ale to odrębny problem, zobaczymy i spożyjemy, to zobaczymy. W każdym razie tak trzeba płacić za polską mowę, za przywiązanie do ojczyzny i to jest podziękowanie władz komunistycznych za to, że Polacy walczyli o wolność, o Polskę tam na Kielecczyźnie, w Górach Świętokrzyskich. Przecież to jest przesiąknięty krwią te tereny. Niech młodzież się uczy, przekazywać to młodzieży, dzieciom.
Proszę ojca, to od potopu szwedzkiego, bo podczas potopu szwedzkiego gdzieś 3 kilometry na północny, południowy wschód od Ruskiego Brodu była wioska, w której kuto szable, miecze. Ta wioska została spacyfikowana przez Szwedów, to się zachowało w pamięci miejscowej ludności. A odnośnie, tak już kończąc, tego wątku, który ojciec poruszył, otóż w 1952 roku podczas wysiedlin przejeżdżały samochody dygnitarzy z Kielc i ludzie narodowości żydowskiej, dokładnie kobiety, tak jedna pani z Kolonii Szczerbackiej relacjonowała mi, zresztą ten wątek powtórzył mi się w innych relacjach, stały przy samochodach elegancko ubrane i wyśmiewały się w głos z tych rozpaczających, z tych jęczących kobiet, które były siłą wywlekane, bądź osoby starsze były przez dwóch ludzi z poznańskiego bądź z bydgoskiego, bo stamtąd przywieziono aktyw partyjny, który miał, że tak powiem, pomagać przy tej ewakuacji. A w miejscowej prasie, proszę ojca, później pisano, że ci ludzie z poznańskiego, z bydgoskiego, aktyw robotniczy pomagał polskim chłopom, gdyż chłopi zostali dotknięci kataklizmem huraganu i powodzi. To była wierutna bzdura, wymyślona przez miejscową propagandę dla ludzi, którzy nie znali tych szczegółów. I to jest taki
Ale mieli gazety, radio, telewizję i powtarzali te bzdury, a ludzie, ale nie jeden człowiek wierzył. A może nawet bardzo wielu. Dopóki wszyscy się nie przekonają, nie poznają prawdy, tak długo będą kłamani. Tak długo będą żyć kłamstwem i konsekwencjami kłamstwa. Trzeba szukać prawdy. Wyłączyć z głowy pewne przyrządy, które nazywają się telewizornia. Tak? Dziękuję panie redaktorze.
Ja dziękuję.
Dziękuję i gratulujemy tym wszystkim ludziom. Skłoniemy głowę nisko przed wielkimi bohaterami naszej ojczyzny, aby wszyscy nauczyli się, jak kochać Polskę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bogiem.
To mówił pan redaktor Marek Garbacz, 50. rocznicę wysiedleń mieszkańców wsi Kieletczyzny, w miejscowości Kacprów na Kieletczyźnie poświęcono krzyż i pamiątkową tablicę upamiętającą ofiary brutalnych wysiedleń dokonanych przez komunistyczne władze 50 lat temu. I teraz następny temat, proszę państwa, uroczystości upamiętniające 26. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza. Wczoraj w Pelagowie koło Radomia była sprawdzona uroczysta msza święta w intencji świętej pamięci księdza Romana Kotlarza i ofiary wydarzeń radomskich. Witamy na antenie organizatora tych uroczystości, jeżeli mam nadzieję, że się nie mylę, pana Tomasza Świtkę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Tak, wczoraj odbyła się uroczysta msza święta u nas w Pelagowie, tu gdzie ksiądz Kotlarz był do swoich ostatnich dni, gdzie sprawował posługę jako proboszcz przez 15 lat. A wcześniej skończyliśmy kwiaty przy pomniku w Radomiu. Tutaj Solidarność Pracownicza, Rolnicza i chciała bardzo uczcić ten dzień i tą i akurat wyjątkowo, szczególnie patrząc jakby z perspektywy niedawnego procesu, który 26 lipca został ogłoszony wyrok sądowy, który zapadł jakby uniewinniający oraz umorzył śledztwo w sprawach czterech decydentów wtedy właśnie w Radomiu w 76 roku, które decydowali o tym, że ci ludzie byli aresztowani, przetrzymywani bez wyroków, nawet nie osądzeni, tylko uwięzieni, prześladowani. Tutaj ten wyrok wstrząsnął sumieniami Radomian, bo oprawcy żyją, ofiar nie ma, i oczywiście winnych nie ma. Bardzo nam zależało, żeby właśnie przypomnieć w tym dniu właśnie postać księdza Kotlarza, być
Proszę pan, może pan parę zdań powiedzieć właśnie, co się wtedy stało z księdzem Romanem Kotlarzem i za co on został zamordowany. Wiemy, że mszę świętą i dziękujemy serdecznie, dziękujemy za tę mszę świętą, dziękujemy księdzu kanonikowi Janowi Dobrowolskiemu, proboszczowi parafii Pelagów za sprawowanie tej mszy świętej. Dziękujemy wszystkim, którzy to uczynili, również Pelagowie. I w Konie Młotach też były uroczystości.
Będą, przepraszam.
W niedzielę najbliższą, tak. Rodzinna parafia księdza Romana Kotlarza, w której znajduje się jego grób. O godzinie 11:00 różaniec za osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 11:30 msza święta koncelebrowana w intencji świętej pamięci księdza Romana Kotlarza i ofiar wydarzeń radomskich. Głównym celebrant ksiądz kanonik Wacław Tomczyk, a z nadzieją będzie ksiądz kanonik Jerzy Rubusiński.
Nasz ksiądz proboszcz również będzie też.
I tak, czyli z Pelagowa, prawda?
Tak.
Dziękujemy.
Tak.
To są rodzinne strony ojca Mariana Sojki.
Tak.
Pozdrawiamy go gorąco i jego całą rodzinę. Tam kiedyś byliśmy tam i są naprawdę dzielni ludzie. Tam ta siarka, prawda? Tam był ten przemysł siarkowy blisko, prawda?
Tak.
A teraz tam coraz więcej bezrobotnych, prawda?
Tak. My tam jeździmy jeszcze od 26 lat. Co roku jeździmy także na grób, na pogrzeb i tutaj jeszcze tylko dokończę właśnie myśl, że po mszy świętej przejdziemy procesjonalnie na grób księdza Kotlarza, gdzie pomodlimy się, bo dla nas już jeździmy tam z intencjami, bo modlimy się gorąco, by ksiądz Roman Kotlarz został zaliczony w poczet błogosławionych z taką nadzieją właśnie i po raz kolejny, po raz 26 jedzie pielgrzymka z Pelagowa i tam będzie zanosić te swoje nawet prośby, strapienia. Myślę, że to nam bardzo pomaga dużo mieszkańców, którzy tam przyjeżdżają właśnie od nas, bo modlimy się do księdza Kotlarza, by tam u tronu Matki Bożej pomagał nam tutaj.
I oby Polacy mądrzeli. My musimy się czegoś nauczyć z tych wszystkich wydarzeń i żeby budować jedność wokół prawdy i miłości. W prawdzie i miłości jedność dla dobra wszystkich ludzi na chwałę Bożą. Proszę pana, właśnie co z księdzem Romanem Kotlarzem?
Zacząłem jakby, bo człowiek, który znał przez tyle lat mieszkańcem księdza Kotlarza, to jakby już był cały czas na bieżąco, ale rzeczywiście słuchaczom naszym należy się oczywiście przypomnieć postać księdza Romana Kotlarza, bo na pewno nie jest to tak znana postać jak chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko. Myślę, że gdyby śmierć księdza Romana Kotlarza została w jakiś sposób wyjaśniona, nie doszłoby do następnych tych tragicznych śmierci, m.in. śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To tak uważam ja. A sama postać księdza Kotlarza, no ksiądz Kotlarz urodził się 18 sierpnia, znaczy urodził się 17 października w 1928 roku w Koniemłotach, koło Staszowa. Jako szóste dziecko Szczepana i Walerii Kotlarz. No, chodził do szkoły najpierw w Koniemłotach, później liceum w Staszowie, zdał maturę, dostał się do seminarium w Krakowie, a tamtą przeniósł się do seminarium duchownego w Sandomierzu. Ukończył seminarium, dostał święcenia kapłańskie 30 maja w 1954 roku. I tutaj od razu był kierowany do kilku parafii, ja tylko wymienię, żeby w takiej parafii jako wikariusz w parafii Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów, Słupia, Nowa. I do nas, do Pelagowa trafił 26 sierpnia 1961 roku. W tamtych parafii zawsze był w zasadzie, już wtedy był inwigilowany przez władze, przez SB i nie pasowało im to, że uczył religii, uczył praw wiary, uczył poszanowania i człowieka. I
on bardzo jasno stawiał, na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na miejscu właściwym. To ksiądz Kotlarz tak stawiał. O tym czytamy dzisiaj również w naszym dzienniku. Radzimy przeczytać, ale i słuchamy dalej.
Tak, no ja czytałem już nasz dziennik i jestem też pod wrażeniem. A tutaj w naszej parafii przez 16 lat byłem właściwie ministrantem księdza Kotlarza, więc mogłem spotykać się z nimi nie tylko w niedzielę, ale i na tygodniu, więc dało się tutaj poznać jako niestrudzony pasterz, jako wychowawca, który mógł kierunkować ludzi, młodych ludzi właśnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, żeby umiał odróżnić dobro od zła, umiał wytłumaczyć, na czym to polega. Oczywiście mając więcej czasu, można by o tym dużo mówić, bo przecież pamiętam wszystkie, dużo lekcji religii, dużo nauczania tych przykazań Bożych od 1 do 10, jak po kolei na każdej lekcji religii, bo przecież religia nie była wtedy w szkole, uczyliśmy się właśnie tam przy takiej salce, przy takiej kaplicy, z reguły na kolanach, bo nie było nawet ławek. I tak jakoś żeśmy to mogli się nauczyć w takich warunkach. I myślę, że nauczyliśmy się. A cóż, ksiądz Roman Kotlarz, te pamiętne dni, to ten 25 czerwiec 76 rok, kiedy ksiądz Kotlarz przyłącza się do protestujących robotników z Radomia, kiedy idzie z nimi ulicami, kiedy staje na schodach kościoła Świętej Trójcy i ich błogosławi. Błogosławi ich i tutaj to jest ten punkt, który już jakby przebrała się chyba miarka, tak uważa Służba Bezpieczeństwa, która później najeżdża naszą parafię, naszego księdza na plebanii i jest bity, są na to świadkowie.
To znaczy po nocach, prawda?
Tak,
to się dokonywało po nocach.
Areszt w ogóle domowy, że musi się meldować dwa razy, co drugi dzień na milicji i tutaj są świadkowie, bo była nawet pani również pobita w tym czasie, bo ksiądz nie miał ani gospodyni, nie miał ani kościelnego, nie miał po prostu nikogo, był sam na tej plebanii tam. Tutaj nawet odmówił pomocy, bo mieszkańcy chcieli jakby założyć taki komitet, bronić. Ja sam tam spałem jeden raz. Ksiądz chciał, ale odmówił, mówiąc, że wy macie do starszych, macie dzieci, macie rodziny, a mnie coś nie mogą zrobić. I tutaj w zasadzie nie pozwolił jakby nam siebie obronić, a może wiedział, że jest to w sumie jakby bez szans, bo ksiądz był bity po nocach, najeżdżany, wyciągany tam przez chodzą tory kolejowe, była rzucona sutanna, co ciebie czeka, jak pod pociąg przez te służby bezpieczeństwa, które dzisiaj, tak jak już tu wspomniałem na samym początku, kiedy zapada wyrok jest uniewinniający albo przedawnienie ze względu na przedawnienie umarzane. I ci ludzie, ci właściwie decydenci radomscy wchodzą dalej z podniesioną głową, jakby się nic nigdy nie stało. A ścieżki zdrowia, setki ludzi pobitych, tysiące zwolnionych, złamane wręcz nawet niektóre, po prostu ludzie załamani i zniszczeni zostali kalekami do dnia dzisiejszego. I nie ma jakby sprawiedliwości, nie ma winnych, nie ma nawet próby, bo zadość uczynienia, czy nawet choćby samokrytycyzmu potrafią jeszcze nawet występować o znieważenie, o odszkodowania za to, że zostali jakby pomówieni, czy myślę tutaj o sekretarzu, który nawet tak uczynił, występując przeciw filmu. Dla filmu, który został nakręcony dla telewizji polskiej, ale to już jakby następna historia. I tak, dzisiaj w tym zakłamaniu dalej próbujemy jakby tworzyć, może nie mówię, ale...
Ksiądz również odprawiał mszę świętą za robotników i za to też był bity.
Tak.
I wreszcie, wreszcie znaleźli księdza. Jak to było?
To no, ksiądz był systematycznie bity już po 25 czerwca. Z tego, co no, udowodniono, jest jakby co najmniej trzykrotne takie najścia pobicia. Wyglądało to nawet tak, że potrafili przyjechać księdza, zawinąć w dywan i bić go nogą od stołu po ciele, żeby nie pozostawić ślady. Więc taki przypadek również był. Był ksiądz no, nachodzony w nocy, wyłamywany.